Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek, dzisiaj razem z Pawłem Gradem. Dzień dobry Panie Doktorze.
Dzień dobry Panie Doktorze.
Ponieważ właśnie jesteśmy obaj doktorami, to mamy jakieś prawo do tego, żeby wypowiadać się o doktrynie.
Ale nie docentami.
Ale nie docentami, tak. Ale doktor jednak doceo, docere łacińskie nauczać. Stąd doktryna, czyli nauczanie. A my dzisiaj właśnie chcemy porozmawiać o doktrynie w tym sensie nauczania pewnej konkretnej treści, która jeszcze na dodatek rości sobie prawa prawdziwości. Chodzi nam o doktrynę Kościoła, dokładnie mówiąc, o to, czy chrześcijaństwu jest potrzebna doktryna, w jakim zakresie. Trochę powodem tego tej naszej rozmowy, czy pretekstem do tej rozmowy jest niedawna, no już nie tak zupełnie niedawna, ale niedawna wciąż jeszcze nominacja nowego prefekta dykasterii doktryny wiary. Przez papież Franciszek mianował głowę tej instytucji. Przypomnijmy, że chodzi o instytucję, która w ciągu dziejów się bardzo rozmaicie nazywała. Bardzo długo nazywała się Święte Oficjum, nosiła bardzo czasami podniosłe różne tytuły, Najwyższa Kongregacja, Suprema i tak dalej. W każdym razie przez wieki była to instytucja, która można powiedzieć, że jakoś najbliżej znajdowała się tronu papieskiego. I dlaczego to warto się zastanowić, ale zupełnie najkrócej, no pewnie też i dlatego, że papież traktował, czy papieże traktowali ten swój doradczy w sumie urząd, kongregację czy dykasterię jako miejsce, w którym ważono niekiedy z autorytetem papieskim kwestie prawdy czy nieprawdy różnych właśnie nauk, doktryn, koncepcji.
Powiedziałeś przez wieki, ale popraw mnie, ja rozumiem, że mówimy o tej dykasterii, która wyłoniła się wcześniej ze Świętego Oficjum, czyli jest to instytucja nowożytna.
Tak? W tym sensie, tak, oczywiście, tak. Masz rację. To jest instytucja, tak jak w ogóle cała nowoczesna kuria rzymska z właśnie różnymi kongregacjami, czyli takimi urzędami, w których papież zatrudnia zwykle po kilkunastu kardynałów, którzy, część z nich przebywa stale w Rzymie, część z nich jest zwoływana na zebrania raz na jakiś czas i na tych zebraniach podejmują pewne uchwały, tak? Te uchwały są przedstawiane następnie papieżowi. Jeśli jakieś rzeczy papież uzna za szczególnie ważne, potrzebne, no to nakazuje wydanie dokumentu, który albo ta kongregacja sama redaguje i wydaje, albo papież ją podpisuje, ale właśnie zazwyczaj nakazuje albo nie nakazuje jej publikację. I masz rację, te wszystkie kongregacje główne, te takie kilka kongregacji, w której kongregacja doktryny rzeczywiście była jedną z najważniejszych. To jest czas po Soborze Trydenckim, to jest koniec XVI wieku, wtedy się kształtuje kongregacja obrzędów, czyli ta, która zajmuje się liturgią, kongregacja doktryny, która wtedy nazywała się Świętym Oficjum, z czasem też kongregacja rozkrzewiania wiary, czyli bardzo po łacinie to brzmi niesamowicie propaganda fide. Tak. Więc różne tego typu instytucje. No i teraz mówię przez wieki, rzeczywiście dobrze, że to zaznaczyłeś, to zupełnie wieki w tym sensie, że mamy do czynienia z potrydenckim porządkiem takim organizacyjnym Kościoła, ale rzecz jasna wcześniej porządek doktrynalny dla Kościoła i papiestwa również był co najmniej równie ważny, tylko inaczej go porządkowano. No dobrze, ale po tej długiej zapowiedzi wróćmy do fundamentu. Zastanówmy się nad tym, czy i dlaczego chrześcijaństwu doktryna i jakiś porządek w doktrynie miałby być potrzebny. Czy to jest porządek negatywny, to znaczy oddzielania się, czy porządek kształtowania jakiś?
Ja bym jednak jeszcze tylko nawiązał do tego twojego, jak to nazywałeś, przydługiego wstępu. Uważam, że on jest bardzo, bardzo potrzebny, dlatego że wydaje mi się, że jak to często w naszych tutaj rozmowach bywa, mówimy o zjawiskach, chcemy mówić o zjawiskach, można powiedzieć, o zasadniczym znaczeniu albo filozoficznym, albo teologicznym, które jednocześnie jakby są otoczone, czy jakby mają swoje pewne stereotypy. Znaczy na przykład takie rzeczy jak doktryna, tak? Czy doktrynerstwo. Tak? To są pojęcia, którymi my się na co dzień posługujemy i wydaje mi się, że dobrze jest na początku tutaj dać do zrozumienia naszym słuchaczom, że my słyszymy te jakby tony, bo rzeczywiście wydaje się, że doktryna, jeśli w ogóle ktokolwiek o takim zjawisku myśli albo słyszy takie pojęcie, no to zwykle właśnie w takim kontekście, na przykład doktryny prawnej. Albo w tym wypadku kościoła doktryny katolickiej, w rozumieniu pewnego nauczania, które jest przekazywane czy egzekwowane przez pewien urząd, o którym tutaj właśnie mówiliśmy. I to jest pewien fakt, można powiedzieć, czysto taki socjologiczny. Tak po prostu jest. Są takie instytucje, w których do ich funkcjonowania potrzebny jest nie tylko pewien zestaw jakichś praktycznych reguł, ale również pewien zestaw przekonań, które przynajmniej część członków tej wspólnoty musi podzielać. Tak? No, prawnicy, żeby funkcjonował system prawny, sądownictwo, muszą istnieć nie tylko przepisy, ale musi też istnieć wykładnia prawa, właśnie doktryna, która no, jakby jakoś nie wiem, objaśnia, tak? Czy jakby wykłada zasady stojące za tymi regułami praktycznymi. I w Kościele jest tak samo, tylko że tutaj jakby właśnie przechodzimy płynnie z tego poziomu tak, socjologicznego, przyrodzonego, na ten już nadprzyrodzony. Istnieją głębokie teologiczne racje, żeby tak było. Znaczy, antropologowie oczywiście nas pouczą, że właściwie chyba nie ma religii, tak, w których przekonania nie grają żadnej roli, bo nawet, no nie wiem, jakby jednym z takich ważnych odkryć takiej antropologii religii zajmującej się ludami pierwotnymi w wieku XX było to, że nawet te mityczne ludy pierwotne, czy jakieś plemiona afrykańskie, tak, czy tam polinezyjskie, takie paradoksalnie pozbawione w ogóle takich instytucji, na przykład jak nie ma tam żadnej, ja już nie mówię, że tam jakiejś kongregacji doktryny i ichniejszych wierzeń, ale w ogóle nie, ta religia ichniejsza ma zupełnie no, inną, chyba jednak można, trzeba powiedzieć, bardziej wątłą formę instytucjonalną. Nawet tam jest pewien zbiór przekonań, który jakby określa tą właśnie religię. Natomiast w wypadku chrześcijaństwa, czy katolicyzmu, wyjątkowo myślę tak jest. To jest wybitnie jakby bardzo wyraźne z takiego prostego powodu, że jest to religia objawienia. Tak? Jakby już w samych Ewangeliach historia zbawienia polega na tym, że Bóg się ludziom objawia i Chrystus jest właśnie tym objawieniem, no właśnie czego? Słowa, tak? Mądrości, prawdy Bożej. I doktryna jest właśnie tym. Tak? Tak w największym skrócie mówiąc, ta doktryna w sensie teologicznym będzie właśnie tym. Będzie objawioną prawdą o Bogu, przekazaną ludziom po to, żeby mogli dojść do zbawienia.
Dobrze, że to drążysz. Moim zdaniem rzeczywiście warto przypomnieć, że te słowa, które tak, jak przypomniałeś, brzmią nam właśnie w tej chwili, to można tak dopowiedzmy, one brzmią trochę tak, jakbyśmy mieli do czynienia nie z doktryną, tylko właściwie z doktrynami. Nie ma czegoś, co może sobie rościć prawdziwość, tylko jest taka walka doktryn, tak? Różne stanowiska, różne podejścia. Ludzie mają różne doktryny, prawda? Otóż oczywiście musimy sobie na chwilę, z jednej strony zdajemy sobie sprawę z tego kontekstu, z drugiej strony musimy, żeby zrozumieć, o czym tu rozmawiamy, musimy zdać sobie sprawę, że gdy o doktrynie, tak? Użyjmy cały czas tego słowa. Mówi w Ewangelii sam Jezus, a potem mówi o niej święty Paweł, mówią apostołowie, mówią pierwsze sobory Kościoła. To oczywiście nie mówią w tym sensie, że chodzi o to, żeby jakoś zbić w jedną całość pewien wykład, który jest potrzebny, bo w wspólnotach musi wiedzieć, do czego się odnosimy i tak dalej. Tylko, że od samego początku chodzi o właśnie tę sakra doktryna, chodzi o ten sposób jakby umysłem także człowieka połączenia się z prawdą Bożą, tak? Czyli w tym sensie, gdy na przykład Chrystus mówi, to jest przecież w samym sercu jakby jego również no, nauczania, tak? Ale również jego opowieści o tym, kto do niego należy.
Zresztą nie bez powodu nazywali go nauczycielem.
Nauczycielem.
Nawiązując zresztą do tradycji jakby rabinistycznej, która też właśnie jest tradycją doktrynalną,
oczywiście,
w tym sensie, o którym mówimy.
Tak. I ma tam odgrywa ogromnie ważną rolę, prawda? Zresztą w całej kulturze żydowskiej do naszego czasu. Tyle tylko, że przyjmuje różny charakter. Otóż ten, którego nazywano również nauczycielem, Chrystus, mówi, gdy chce wyjaśnić jakby również pewne uwarunkowania więzi z nim, tak, trwałej więzi, to jednak używa również tej formuły, jeśli tak, będziecie zachowywać moją naukę. Jasne, że to oznacza szereg rzeczy, które zupełnie nam się nie kojarzą z na przykład takim wykładem akademickim, bo to wymaganie Chrystusa zawiera w sobie, może powiedzieć, bardziej idzie w tę stronę, która by się nam kojarzyła z klasycznym ćwiczeniem filozofii greckiej. Tak? Czyli tak. Nie chodzi tylko o przyjęcie pewnego zespołu poglądów, ale przyjęcie pewnego sposobu życia. Jeśli ktoś będzie zachowywał moją naukę. Niemniej nie sprowadza się to wyłącznie do praktycznego wymiaru, ale także do umysłowego, tak? Przeniknięcia tego, dlaczego coś tak robię, dlaczego mam trzymać się jakichś zasad, prawda? Czyli w tym sensie też można powiedzieć, że to grono apostolskie, tak? Jest przez Chrystusa nazywane gronem jego przyjaciół, że nie są już jego sługami, ale przyjaciółmi, bo on jednak im objaśnia do końca to, co ma do powiedzenia, tak żeby ich oczy widziały, żeby ich uszy słyszały, tak? Czyli to nie chodzi tylko o błyśnięcie pociągającą opowieścią, tylko wskazanie również sensu. No i ostatecznie na tle tego wszystkiego pojawia się świętego Pawła znane, powtarzane, tak, określenie zdrowa nauka. Tak? No właściwie ta nauka w języku polskim jest tylko takim łagodniejszym polską wersją słowa doktryna. Zdrowa nauka, trzymać się trzeba zdrowej nauki. I właśnie problem zdrowia tej nauki to jest chyba problem, od którego wyszliśmy, to znaczy jakie buduje się sposoby kultywowania tej prawdy i doktryny i jakie sposoby zabezpieczenia tego, aby ona nie była albo właśnie fałszowana czy lekceważona. To też jest ciekawe zagadnienie, że nie zawsze dla doktryny największym wrogiem jest jakaś forma jej skontrowania takim czy innym poglądem. Czasami to też właśnie w spektrum naszej rozmowy problemem może być po prostu unieważnienie doktryny. Nagle mamy w dziejach chrześcijaństwa nowoczesnego takie podejścia, w których się mówi, no za dużo było tego greckiego myślenia o doktrynie. Ważniejsze jest to właśnie takie praktyczne budowanie królestwa. Tak, czyli właśnie może być naszym prawdziwym problemem nie tylko cała encyklopedia herezji i potępień herezji i tak dalej, ale problem w ogóle właśnie od którego trochę zaczęliśmy. Czy doktryna jako taka, dociekanie prawdy nie jest przypadkiem, tak ktoś zapyta, nie jest przypadkiem obcą chrześcijaństwu helleńską naroślą na nim samym. No ale tym spróbujemy się zająć po przerwie. Wracamy do rozmowy o doktrynie, o znaczeniu doktryny czy nauki dla chrześcijaństwa i dla Kościoła. Dzisiaj w konwersatorium rozmawiam o tym z doktorem Pawłem Gradem i próbujemy, tak jak może Państwo słuchając w pierwszej części to również słyszeli, próbujemy ustalić zarówno powody, tak, jakiegoś znaczenia historycznego, tak, tej troski o doktrynę, ale także sam źródłowy autorytet, tak, prawdy i doktryny w chrześcijaństwie. Przed przerwą zawiesiliśmy, tak, nasze zdanie na pytaniu o to, co ostatecznie okazuje się większym problemem, tak, w kontekście tej troski o zdrową doktrynę, jak święty Paweł polecał, czy bardziej pewne zmagania z konkretnymi stanowiskami, które na przykład Kościół traktował jako herezję, czyli jako takie prawdy cząstkowe, takie prawdy przeszkadzające pełnej formule prawdy, bo to tak ostatecznie o to chodzi w herezji. Herezja jako część wyjmowana z całości. Czy więc chodzi o tego rodzaju problem, czy problemem na przykład w naszych czasach nie jest bardziej samo zlekceważenie doktryny, uznanie, że ona w ogóle nie jest ważna. Można gdzieś zostawić kłócących się doktrynę, tak sobie wyobraźmy, tak? To jest, nie jest dalekie od naszych różnych obrazów o doktrynie. Gdzieś tam kłócą się jacyś dziadkowie o doktrynę, tymczasem porządne życie, tak, prawdziwe, tak, to jest na przykład chrześcijańskie, tak, zgodnie z Ewangelią, to jest właśnie to, w którym tych kłótni, tak, o doktrynę nie ma.
No cóż, no wydaje się rzeczywiście, że na ile ja się tak powiem orientuję, z moich obserwacji wynika, że to zjawisko, o którym mówisz, czyli konfrontacja, czy jakby próba zmiany życia w Kościele nie poprzez wprowadzenie nowej doktryny, tylko raczej, nie wiem, można być ominięcie, tak, pozostawienie na boku jako przeszkody, które się nie przeskakuje bezpośrednio, tylko się po prostu znajduje, obchodzi się, tak, obchodzi się tą przeszkodę jakąś doktrynalną, to jest dosyć nowy fenomen, tak, o czym myślę, że rzeczywiście cechą wszystkich sporów i tych, które były po prostu sporami, tak, bo takie też są, tak, sporami doktrynalnymi, czy bardziej sporami teologów, no bo, prawda, i w momencie, w którym urząd rozstrzyga, to jakby to kończy to spór, ale były przecież takie spory, które, no nie, jakby, trudno powiedzieć, czy przyniosły jakieś nieznaczne rozstrzygnięcia. Były też takie spory, które zakończyły się rozstrzygnięciami, wtedy mówimy na przykład o wyklęciu jakiejś herezji, że w tych sporach przez wieki, ja myślę, że tak było właściwie, myślę, że no wielki jakby spór, czy jakby kontrowersja modernistyczna, to jest taki moment przełomu, że wtedy się jakby rodzi właśnie ta strategia, o której zaraz powiem, ale przez wieki było tak, że ci rozmaici reformatorzy, czy czasami również herezjarsze, oni jakby akceptowali reguły gry, które polegały na tym, że sposób życia chrześcijańskiego obejmuje w sobie, jest integralnie związany z pewną treścią wiary, tego, w co wierzymy. I jeśli chcemy zmienić sposób życia, to musimy, jakby to jest naturalną implikacją to, że proponujemy również pewną alternatywną naukę, tak? Czy to będzie nauka, nie wiem, o zbawieniu, o sakramentach, o pośrednictwie Kościoła, tak jak w czasach reformacji w zbawieniu. No to wszyscy ci reformatorzy, ale również heretycy, tak, proponowali pewną naukę, stawali do debat, prawda? Jakby debata, jeśli byli do niej wzywani, ma to do siebie, że ostatecznie chodzi w niej ustalenie prawdy, tak? Czy zasadniczo akceptujemy reguły jakiejś takiej, powiedzmy, logiki dwuwartościowej, w której jakby no, dwa sprzeczne ze sobą stwierdzenia nie mogą być równocześnie prawdziwe, no i staramy się dociec, który jest prawdziwszy. Natomiast myślę, to, że tak się działo, to można dociekać, tak? Dlaczego ci ludzie byli skłonni akceptować takie reguły gry? Natomiast wydaje się, że ostatnie stulecie, tak jak powiedziałem, mi się wydaje, że moderniści początku XX wieku to byli pierwsi ludzie, którzy próbowali, nie udało im się, bo i tak zostali, że tak powiem, ostatecznie jakoś tam naznaczeni po prostu przez właśnie urząd, który naznaczył pewne tezy jako heretyckie, ale próbowali się temu wymknąć. A dzisiaj, no to wydaje mi się już, jakby, ponieważ urząd kościelny no, jest dużo mniej chętny, żeby angażować tak, swój autorytet do takich jednoznacznych rozstrzygnięć, to w związku z tym dużo łatwiej jest dzisiaj, czy jakby dużo naturalniejszym sposobem działania dla ludzi, którzy chcą jakoś, nie wiem, nauczanie Kościoła zreformować, nie wiem, no są, prawda, przykład ostatnich lat, doktryna sakramentu Eucharystii, tak, związana tam, chodzi o tą nieszczęsną, tak zwaną, użyję tej frazy, bo to jest fraza publicystyczna, tak, komunię dla rozwodników, prawda, no to jest jakby, prawda, tutaj ludzie mają różne zdanie, zdaje się, że nauczanie Kościoła jest ustalone, no ale ci, którzy chcieliby właśnie inną praktykę niż przyjętą przez wieki w tej materii zastosować, mówiąc krótko, nie uzależniać możliwości tak przystępowania do sakramentu Eucharystii od pogodzenia się, sakramentalnego pogodzenia się z Kościołem ludzi, którzy no, znaleźli się w jakiejś sytuacji, nie wiem, tak, w związku niesakramentalnego, proponują właśnie to, znaczy jakby nie mówią czegoś takiego, że nauczanie, które było do tej pory, jest po prostu, nie wiem, błędne, sprzeczne, tak? Że należy wykreślić zapisy w starych katechizmach, czy skreślić orzeczenia papieży, czy nawet wyrzucić do kosza uzasadnienie teologów, którzy, nie wiem, tak jak właśnie święty Tomasz, podawali jakieś uzasadnienie takiej, a nie innej praktyki sakramentalnej, tylko starają się jakby na nowo odczytać tą samą doktrynę, tak? Nie zmienić nic po to, żeby zmieniło się wszystko, jak czasami się powiada, co polega zazwyczaj na tym, że jednak w sposób, można powiedzieć, no nie do końca jasno wyartykułowany, ale de facto zmienia się po prostu znaczenie terminów, tak, czy pojęć, w którym doktryna jest wyrażona. Jeśli na przykład w nauczaniu tradycyjnym mówiło się o pomocy sakramentu, pokuty, przez to miano na myśli to, że osoba, która na przykład żyje w grzechu ciężkim, przystępując do sakramentu pokuty, żałując za grzech, nawracając się z tego grzechu, czyli porzucając również pewien sposób życia, tak? Nie powtarzając czynów, które uważamy za takie, które zaciągają grzech, otrzymuje pomoc sakramentu, czyli przebaczenie. W związku z tym staje się zdolna do tego, żeby przyjąć, jakby może nie świętokradczo, tak wtedy przyjąć Eucharystię, to dzisiaj sugestia jest taka, że można należałoby rozumieć pomoc sakramentu raczej w ten sposób, że to jakby w rozstrzygnięciach nie ma rozstrzygnięć tutaj ze strony Stolicy Apostolskiej, które były jednoznaczne, ale powiedzmy pewne sugestie teologiczne są takie, że można należałoby rozumieć pomoc sakramentu w ten sposób, że kapłan towarzyszy grzesznikowi, nie oczekując od niego zmiany sposobu życia. Na przykład, że osoba, która żyje w związku niesakramentalnym i w tym związku współżyje z tym nowym partnerem, co oznacza, że jakby no zaprzecza jakby wedle starego nauczania, tak? Jakby no popełnia grzech cudzołóstwa, nie musi tego zmieniać. Zmiana ta nie jest konieczna, żeby otrzymać tę pomoc sakramentu. Tak, no tak by widzimy, że jest to po prostu zmiana rozumienia pewnego pojęcia. Przy czym istotne jest to, że ona jest przedstawiana nie jako nowa nauka, która ma po prostu jakby zastąpić dawną fałszywą, tylko raczej wydobycie prawdziwego sensu tego nauczania, tej doktryny, która od zawsze, tego prawdziwego nauczania Ewangelii, które od zawsze tam było. To jest tego przykład, tak? Długo to mówiłem, że po to, żeby unaoczyć się, o co chodzi, ale rzeczywiście takie zjawisko raczej pewnego rozmywania, tak? Czy unieszkodliwiania nauczania, a nie jego obalania, tak, czy występowania z herezją, no jest, tak, jest takie zjawisko.
No, ja celowo ciebie podpytywałem właśnie o to zjawisko, bo to przed kilkoma laty się od ciebie dowiedziałem o tym zjawisku, bo je opisałeś właśnie a propos Amoris Laetitia, wtedy, gdy trwała wokół tego dyskusja. Nie w znaczeniu, że jakby dowiedziałem się wtedy o czymś, czego wcześniej nie widzieliśmy, tylko że jakby otrzymałem nazwy, tak, dla pewnego procesu, który jest przecież widoczny. No wcześniej mówiłeś o tym starcie modernistycznym, ale przecież w całej dyskusji o Soborze Watykańskim II to jest jeden z istotnych kluczy interpretacyjnych, bo na przykład ja w swoich zainteresowaniach tymi dokumentami zawsze włączam je w tę logikę tradycji, to znaczy w tę logikę, w której się próbuje łapać połączenia do doktrynalne, korespondencje i tak dalej, naświetlenia. Natomiast oczywiście istnieje taka lektura Soboru i ona być może nawet jest po prostu silniejsza. Ona realnie zwyciężyła, tak, w porządku kościelnym jak na razie. Że właściwie można by było dowodzić do końca tej tam spójności, niespójności, doktryn, prawda, i tak dalej. Natomiast ma się po drugiej stronie dyskutantów, których to w ogóle nie interesuje, bo dla nich problemem jest uwewnętrznienie się w tym soborze jakiegoś élan vital, tak, nie sprecyzowanego, tylko takiego, który porusza, porzuca dawne formy, przenosi nas w jakieś zupełnie inne, nowe wymiary. I teraz dla publiczności, która jeszcze nie jest w stanie uchwycić tego procesu w całej jego okazałości, to oczywiście dalej pracują takie różne instytucje, tam różni tłumacze, egzegeci, interpretatorzy, którzy uspokajają publiczność, że tu wszystko jest w porządku, da się połączyć i tak dalej, ale ci, którzy naprawdę, tak, to przepraszam, ja tej chwili referuję pewien sposób myślenia, nie to, że taka jest rzeczywistość, ale pewien sposób myślenia, że ci, którzy naprawdę, tak, po tym gnostycku, tak, zobaczyli tę rzeczywistość tego przełomu, to oni już w ogóle nie potrzebują takich ustaleń, czy tam jest jakaś ciągłość, nieciągłość, bo oni wiedzą, że to w ogóle nie te litery są ważne, nie te, więc
no tak, tak, i ludzie tacy jak ty na przykład, którzy jako z pozycji żadnego urzędu w kościele nie pełni, niż tak po prostu próbuje zrozumieć, prawda, przeanalizować. Ale też na przykład ci, którzy taki urząd pełnią i by się chcieli jednak by chcieli, na przykład wydając pewną decyzję już, rozstrzygnięcie urzędowe w sprawie na przykład dyscypliny sakramentów, tak? Chcieliby jednak się kierować właśnie ciągłością doktryny, są właśnie przedstawiani jako doktrynerzy. Znaczy ci, którzy no, jakby no, okazują pewną niezdrową, czy po prostu też szkodliwą w jakimś sensie, zdaniem tych, którzy tak uważają, przywiązanie właśnie do doktryny.
Aczkolwiek wiesz, no istnieje też dla tych dzieci pewna formuła, bo to jednak jest dosyć spora grupa w kościele, to istnieje też i formuła taka łagodząca, prawda? Znaczy cała ta taka koncepcja tej w żaden sposób niemiarkowanej ewolucji doktrynalnej, czyli takie, bo oczywiście znamy rozwój doktryny chrześcijańskiej, Arnau Newman, wszystkie te kryteria katolickiego rozwoju doktryny, ale to już jesteśmy znowu gdzieś w świecie tych precyzacji katolickich. Natomiast bardzo często mówi się nam o tej ewolucji doktryny w sensie zupełnie niekatolickim, tylko takim, że no po prostu wszystko ewoluuje. Gdzieś w średniowieczu to na przykład święty Tomasz tam miał rację, bo tam rzeczy opowiadał, ale dzisiaj gdyby ktokolwiek powtarzał jakieś świętego Tomasza rzeczy, no to jest za późno opróżniony po prostu, jakby żył w średniowieczu, a tymczasem my po prostu żyjemy w wieku, w którym nawet jakbyśmy mówili rzeczy dokładnie sprzeczne, także formalnie, tak, nie tylko materialnie, z tym, co, nie wiem, sobory tam średniowieczne jakieś ogłaszały, to wcale to nie jest kompromitujące, bo wiadomo, że jesteśmy w nieustannym ruchu, wszystko
zresztą,
się zmienia.
Zresztą dodajmy, że ten kardynał Newman, to jest taka precyzacja w tym kontekście, moim zdaniem, bardzo właśnie przydatna, bo oczywiście ludzie, którzy chcieli, są właśnie jakby są antydoktrynerami, tak często jako taki liczman właśnie podnoszą do góry tą kartkę z napisem kardynał Newman o rozwoju doktryny chrześcijańskiej, mówiąc, że przecież już kardynał Newman w ogóle, tak, święty, tak, i teolog wiedział, że doktryna ewoluuje, tylko właśnie na tym polega problem, że ta reguła niesprzeczności, taka zupełnie bazowa, tak, żeby po prostu nie było tak, że ewolucja polega na tym, że w jednym momencie mówimy a potem mówimy nie a, no bo to nie jest ewolucja, tylko zaprzeczenie. Także reguła, żeby tak nie było, to jest jedna z podstawowych pośród innych reguł, które właśnie kardynał Newman w tym dziele nakłada na prawdziwy, tak, organiczny rozwój zdrowej doktryny.
Dobrze, w ten sposób zmierzyliśmy się z różnymi głowami hydry, która w rozmaity sposób unieważnia po prostu doktrynę, ale zostawiamy jeszcze sobie na trzecią część naszej rozmowy problem, który postawił w pierwszej wypowiedzi nowomianowany prefekt dykasterii doktryny wiary, czyli już w tej chwili kardynał, tak, Fernandez, który po prostu powiedział, że w ogóle ten urząd, całe to działanie w tym urzędzie, tego się już nie interesuje, w tym sensie, że miałby jakieś błędy poprawiać, bo to się źle zawsze kończyło, bo w ogóle była ucisk, opresja i tak dalej. To wszystko trzeba zostawić na boku. Ta instytucja ma złą w tym względzie bardzo tradycję, źle działała, nie w zgodzie z Ewangelią, ale teraz już będzie lepiej, bo teraz będzie ta instytucja służyła rozwojowi badań teologicznych, a nie ograniczaniu. Tak. No ale tym się zajmiemy po przerwie. Wracamy do rozmowy o roli doktryny w chrześcijaństwie. Mówiliśmy o tym, że ta rola wynika po prostu z jednej strony z zwykłego wymagania określenia pewnych wspólnych reguł, wspólnych punktów odniesienia, to tak z perspektywy pewnych wymagań naturalnych, tak, każdej wspólnoty, ale w przypadku chrześcijaństwa na dodatek, a może nawet nie na dodatek, tylko źródłowo przede wszystkim, jest to religia, która sama rozumie siebie jako religię prawdziwą i w związku z tym określenie, co jest prawdą, co jest nieprawdą, jest szczególnie ważne zarówno w wytyczeniu drogi duszy do Boga, jak i w owocnym przyjmowaniu Bożego objawienia. Tak? Ta prawda, o którą chrześcijaństwu chodzi, przybywa w objawieniu do rozumu ludzkiego, przybywa spoza również granic jego zwykłego porządkowania świata. Więc stąd ta opieka nad doktryną, kultywowanie doktryny nabiera tutaj szczególnego sensu. Mówiliśmy o tym również, jak w nowoczesności przeszkodą czy jakimś adwersarzem dla doktryny przestaje być inna doktryna czy inna koncepcja, a staje się po prostu zlekceważenie czy unieważnienie samego porządku prawdy. Ja przy tej okazji bym powiedział, że trochę w tym ostatnim, czy w tym aktualnym pontyfikacie papieża Franciszka mieliśmy okazję, zresztą ty mówiłeś o tym, bo dzisiaj rozmawiam z Pawłem Gradem, ty miałeś w poprzedniej naszej części rozmowy, mówiłeś o Amoris Laetitia, tej całej kontrowersji wokół tak zwanej, w skrócie mówiąc, komunii dla rozwodników, prawda, ale mieliśmy tych okazji nawet więcej, żeby się zastanawiać nad tym, takim akcentem, który się u samego Franciszka i u jego współpracowników nieraz pojawia, że właściwie w jakimś sensie wydaje się ważniejsza taka prawda opowieści, pewna retoryczna, przekonująca prawda w tym sensie, że coś, co ludzi przekonuje, to tak by można było powiedzieć, a może właśnie ta prawda w znaczeniu, że jakiejś karmy umysłu, tak, to trochę tak wygląda, jakby to było takie niepotrzebne objadanie się podejrzanymi smakołykami. Ta prawda jakaś taka właśnie, jakbyśmy zamiast żyć, tak, jakimiś ważnymi, wspólnymi inspiracjami, tak, to na stadionie i gdzie indziej, to przecież się czuje, że żyje się, duch powiewa, ludzie zgłaszają swoje gotowości do działania i tak dalej. A tu tymczasem jakiś ktoś tam jeszcze wychodzi z tłumu i mówi, no ale tu byśmy chcieli się dowiedzieć. Kardynałowie piszą do papieża, jakiś list dopytują tam, czy to wszystko jest zgodnie. I papież słusznie, tak? Ktoś by powiedział, słusznie w ogóle nie jest zainteresowany taką rozmową. Mhm. Zostawia ich tam sobie na boku, a tutaj chce rozmawiać z tymi, którzy reagują na to, co jest powiedziane.
Nie dał się schwytać w faryzejskie sidła tych pytań.
Tak, właśnie. Faryzejski
przechodzi po prostu, mija ich.
Niedotknięty tymi kamieniami tych pytań. Tak, właśnie. Tak ta wizja daje się ulepić. Widzisz, bardzo szybko, właściwie jak poczułem ten powiew weny, to właśnie zacząłem lepić sam taką prawdę narracyjną jakąś. Czy nie widzisz, jak to jest? No to właśnie na tym polega. Tak jak w Ewangelii ci źli ludzie rzucali kamieniami w Pana Jezusa, chcieli rzucać kamieniami w Pana Jezusa, to tutaj tak pytania są kamieniami.
No tak, tak. No wiesz, znaczy, wiesz, prawda jest taka, że zarówno treść, jak i forma doktryny, świętej doktryny, tak, Bożego objawienia, którego Kościół mimo wszystko, pomimo tych trudności strzeże, mam jakby głęboko w to wierzę. Na tym w ogóle moja wiara się, tak powiem, zasadza, że tak jest. Właśnie dlatego, że jest to rzecz nadprzyrodzona, to ona, myślę sobie, że to nie, jakby to powiedzieć, wiesz, to nie jest instytucja naturalna, którą jest łatwo przyjąć, tak powiem, tak po prostu, na zasadzie zdrowego rozsądku, że każdy rozumie, jak to działa i akceptuje wymogi, które mu ta doktryna, tak jak mówię, zarówno co do swojej treści, jak i formy przekazu, tak, podaje. Czy to jest jakby lekcja, czy jakby pewna prawda, na którą nasz inny redakcyjny kolega zwracał uwagę, czyli Piotr Kaznowski, że to tak jest, że te rzeczy właśnie tego są nadprzyrodzone wtedy, kiedy no po prostu brakuje cnoty, brakuje dyspozycji, żeby je przyjąć, one stają się kamieniem obrazy. One stają się czymś, co odrzuca. I przedstawienie świętej doktryny jako doktrynerstwa, strażników wiary, jako faryzeuszów, to jest właśnie to. To jest właśnie jakby zdanie sprawy z tego rozpoznania, że coś, co miało być narzędziem zbawienia, staje się grzechem, tak? Kamieniem obrazy, który jest jakby wzywanie. Więc jakby ja to z psychologicznego punktu widzenia, ten mechanizm, mnie to boli, bo uważam, że to jest jakby niesprawiedliwe i wszyscy na tym cierpią, ale z psychologicznego punktu widzenia mnie to nie dziwi. Wiesz, jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Powiedziałeś, że w tym, co przynajmniej w sposobie, w jakim zwykle to nowe nauczanie, czy ten nowy styl duszpasterski jest odbierany, że tam jest ważniejsza taka prawda narracyjna niż prawda po prostu. Ja nie wiem, znaczy ja bym to raczej opisał w ten sposób, że tam w ogóle jakby nie chodzi o żadną prawdę, to znaczy jakby to nie chodzi o to, że jest jakieś przekonanie, ta droga zbawienia jest zarazem drogą prawdy, tak? Że Chrystus jest drogą, prawdą i Żydziem, tylko raczej tak to rozumiem, że ludzie, którzy nam proponują tego typu podejście do wiary chrześcijańskiej, czy do katolicyzmu, są głęboko przekonani o, no może właśnie jednak, o rozpoznaniu pewnej prawdy Ewangelii, takiej ukrytej, tak? Takiej, która jest... Z której to jest istotny. Kontakt z nią jest całkowicie niezapośredniczony przez tego typu instytucje, czy właśnie tradycje. No i teraz cały ten depozyt doktryny, w sensie nauczania Kościoła, które się na wieki zgromadziło, jest takim przykrym balastem, bo nie można tego zupełnie wyrzucić, bo wtedy stracimy to wszystko. Jakby tam jest świadomość, że tożsamość, tak? Nasza tożsamość jako katolików zależy od tego, że jesteśmy częścią tej tradycji. Więc nie można tego wyrzucić, ale z drugiej strony jest jasne dla tych ludzi, że to jest pewien balast. To nie jest jakby jakieś nawet wyzwanie, z którym trzeba się zmagać po to, żeby dotrzeć do prawdy, tylko to jest zwyczajny balast. I teraz te wysiłki polegają nie tyle na przedstawieniu jakiejś atrakcyjnej opowieści, tylko po prostu no, pośród tej masy upadłościowej, no, że jakby mamy takie ważne zadanie, że chcemy ludzi, bo jednak tego nie można, myślę, odmówić, tak, tym reformatorom, że ludzi chcemy jakoś zatrzymać przy Bogu, No ale musimy działać w sytuacji po prostu niesamowitego ograniczenia, skrępowania tą doktryną, którą i dyscypliną, którą zastaliśmy, no, której nie możemy po prostu wyrzucić, ale też nie możemy dalej działać tak jak wcześniej, bo to jest po prostu, jakby jest, wydaje się, że jest przeciwskuteczne.
No. No tak, i tutaj dochodzimy do tego akcentu, który zapowiedziałem, mianowicie no tego takiego, z jednej strony ogromnie ciepłego, słonecznego takiego zapewnienia. Kardynał Fernandez mówi, że to już teraz urząd jego będzie służył takiemu promowaniu różnych rozwoju, doktryny, tak, a nie jakimś cenzurowaniu doktryny, z czym się kojarzyło święte oficjum, czy inkwizycja, tak, no nie wymieniliśmy tej nazwy, ale oczywiście i inkwizycja, i wcześniej inkwizytorzy, jeszcze przed Soborem Trydenckim, to rzeczywiście też jest ten aparat takich kojarzony z tym poszukiwaniem prawdy i nieprawdy, tak, no więc kardynał nie chce być z tym kojarzony, sam zresztą przedstawia się trochę kardynał Fernandez jako trochę taka prawie ofiara tych śledztw, bo to tam przed laty go z Rzymu przychodziły jakieś pytania o to, co on powiedział i czuł się zagrożony tymi jakimiś tam śledztwami w swojej sprawie, więc teraz tym bardziej nie chce nikogo na takie rzeczy narażać i będzie chciał teraz promować rozwój. Ja, gdy to usłyszałem, to z jednej strony no jest dla mnie oczywiste, że takie zapewnienia mają ten w sobie to ciepło, które zdobywa wielu ludzi. Tak? Znaczy myślą sobie, o, tu jest nasz człowiek, który rozumie problemy, nie chce szkodzić. Tak? To jest taka dosyć prosta, szybko przekazywana opowieść o tym, o swoich zamiarach. Ale gdzieś tam w tle tego, no ja jednak jestem w pokoleniu, które intensywnie czytało wszystkie te dystopijne opowieści o tym, jak to różne rzeczy się pięknie nazywają, przedstawiają, a potem wykonują zupełnie inne działania. W przypadku Orwella, Ministerstwa Miłości, czy tam też orwellowskiego Ministerstwa Prawdy, to w dalszym ciągu było tak, że nazwa co innego mówiła, a równocześnie mimo wszystko postępowania były skrajnie inkwizycyjne. Ja nie podejrzewam, że kardynał Fernandez tak właśnie po orwellowsku to sobie układał, natomiast myślę, że w tej jego zapowiedzi zawarta jest ta pewna doza takiej specyficznej, właściwej naszym czasom naiwności, przekonania, że jak coś się promuje, to jest mniej inwazyjne, mniej, jakby to powiedzieć, szkodzi ludziom, niż jak się na przykład zakazuje, prawda? Że taka cała dyskusja, wszyscy jesteśmy dziećmi trochę też w kościele tych dyskusji, że przykazania to lepiej przedstawiać pozytywnie, a nie negatywnie. No ale problem polega na tym, że przykazania właściwie prawie, może nie wszystkie, no ale w większości są negatywne. Tak. Jak się ma przykazanie nie zabijaj, to oczywiście można je przerabiać słusznie, tak, na coś więcej. Pan Jezus chciał czegoś więcej, chciał, żeby było coś, co my dzisiaj nazywamy promocją kultury życia na przykład, prawda? No ale jednak u podstawy tej promocji kultury życia jest jednak mocny gest odmówienia prawa mordercy do zabicia kogoś, prawda? To jest nie zabijaj. Odmówienia sobie możliwości zabijania przez wykluczenie tego. I być może w porządku doktrynalnym ten fundament jednak granicy czy odkreślenia, wtedy gdy się widzi jakiś odmęt błędu, nieporozumienia, to jest jednak w ogóle dopiero od tego zaczyna się z punktu wyjścia do ewentualnego zostawienia ludziom właściwie możliwości rozwoju na tym terenie, który jest już bezpieczny.
Czy znaczy, wiesz, ja bym powiedział, że powiedzmy jakaś wstrzemięźliwość w zakazywaniu, to jest akurat myślę cecha, która powinna być naturalna w przypadku tego urzędu. Znaczy ostatecznie tak zresztą działa logika w ogóle i jakby i tej konkretnej dykasterii, ale nawet magisterium papieskiego, tak, że Stolica Apostolska, myślę, że nie byłoby dobrze, gdyby była bardzo rychliwa, że tak powiem, w szafowaniu rozmaitymi rozstrzygnięciami. Ja tutaj się opieram wyłącznie, jakby, no, ja tutaj żadne doświadczenia, ja wszystko to, co wiem, to zawdzięczam jakby jakimś tam lekturom i jeśli na przykład rozumiem koncepcję taką właśnie rencingerowską, tak, koncepcję współpracowników, czy papieża, ale w ogóle jakby biskupów, tak, urzędu nauczycielskiego w kościele jako współpracowników prawdy, no to właśnie ta rola pokornego współpracownika na tym między nim polega. Że on oczywiście jest jakby czujny, nie chodzi o to, że ignoruje zagrożenia, ale to nie jest też tak, że nieustannie przychodzi z interwencją, która zamyka jakąś sprawę. Tak? No, tym bardziej, że jeśli chodzi, już mówimy o dobrze jakby pojętych poszukiwaniach teologicznych, to jest naturalne, że tam to po prostu zwyczajnie nie wymaga zwykle takich interwencji. Natomiast więc jakby to mi się wydaje, jakby ten ton, wydaje mi się, o którym mówisz, ten ton wypowiedzi tak, nowego prefekta, wydaje mi się zawierać w sobie pewne takie no, brzmienia, które brzmią znajomo i dobrze, ale z drugiej strony mnie trochę niepokoi jakby to, że to jest od razu połączone z zapowiedzią promocji, prawda, czy rozwoju badań teologicznych, bo po prostu zwyczajnie to mi się nie wydaje stosowną rolą dla tego typu urzędu. Znaczy, od tego są instytuty i wydziały teologiczne, żeby promować badania, natomiast urząd jest zasadniczo od czegoś innego i tak bym sobie wyobrażał, tak, tą równowagę, że ta wypowiedź wydaje mi się problematyczna nie dlatego, że odchodzi od jakiegoś rzekomego ideału świętego oficjum, które po prostu pojawia się znienacka i nikt się nie spodziewał tej inkwizycji, która przychodzi rozstrzygnięciem, bo tego byśmy nie chcieli, tak? Natomiast sprowadza rolę tego urzędu, który ma pomagać, tak, czy jakby to, jakby asystować, tak, stolicy Piotrowej w sprawowaniu straży po prostu pasterskiej. To jest inna rola niż rola teologa w gruncie rzeczy. Sprowadzają do roli właśnie, nie wiem, no co, Instytutu Promocji Kultury Teologicznej. No,
no tak, tak. To trochę tam gdzieś brzmi takie fundowane badania. Znaczy, tak,
znaczy, sobie, no, po prostu instytucje, których rola jest redundantna, po prostu no, umierają same, no, jak tak, nie są nikomu potrzebne. Tak?
Pełna zgoda także w tym, czego zabrakło w mojej wypowiedzi, a co dobrze, że uzupełniłeś, mianowicie, no rzeczywiście, to oczywiście nie chodzi o to, że wyobrażamy sobie prawdziwego strażnika doktryny w postaci takiego zjawiającego się wszędzie, odgraniczającego nieustannie doktryny prawdziwe od nieprawdziwych, bo w sumie te wypowiedzi odgraniczające, one pozostawiają dość na ogół dość szerokie przestrzenie dla tych właśnie badań, tak, szerokiej ortodoksji. Dzisiaj rozmawialiśmy o doktrynie. Gościem w konwersatorium był dr Paweł Grat, mój kolega redakcyjny. Dziękuję ci bardzo za obecność.
Dziękuję bardzo.
Państwu za uwagę. Jak zwykle państwa zapraszam do słuchania następnego konwersatorium. A na razie dobrego tygodnia i do usłyszenia. Paweł Milcarek.